Cześć, zaczynamy kolejny radiowy ekspres studencki.
W dzisiejszym wydaniu powiemy między innymi o tym, jak studenci wkroczyli w uroczystości Wielkiego Postu.
Oraz o poświęceniu najnowszych sal do zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo.
A witają się z Wami Maria Rębisz-Sasiela
i Miłosz Rajczakowski. Zapraszamy.
Radiowy ekspres studencki.
W środę popielcową rozpoczęliśmy 40-dniowy czas Wielkiego Postu.
To czas duchowego przygotowania do świąt Wielkanocy.
Moment refleksji nad działaniem Boga w naszym życiu.
Zasadnicza istota Wielkiego Postu to nade wszystko nawrócenie, czyli głębsze zjednoczenie z Bogiem, by wypełniać wolę Ojca tak, jak wypełnił to Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego. Jak to realizujemy? Przez post, modlitwę, jałmużnę i wyruszamy z Jezusem do Jerozolimy. Dla nas wyruszyć z Jezusem do Jerozolimy to być z Kościołem, bo Jezus jest w Kościele, działa przez Kościół. A zatem pójść do Jerozolimy, by stanąć pod krzyżem, by na nowo przeżyć Eucharystię i poranek zmartwychwstania, to nie być obok Kościoła, ale być z Kościołem, bo Chrystus jest w Kościele, Chrystus jest Kościołem.
Zapytaliśmy, jak studenci przeżywają ten czas.
Wielki Post jest czasem, w którym rozmyślam nad swoim postępowaniem. Czy to, co robię, jest dobre czy złe? Jak wpływa na innych ludzi wokół mnie? Analizuję też, jak wygląda moja wiara. Czy mam dobry kontakt z Bogiem? Czy wystarczająco poświęcam czasu na modlitwę? W tym czasie ograniczam spożycie słodyczy, napojów gazowanych czy alkoholu. Mój posiłek jest skromny, ale oczywiście bez przesady. Nie mam zamiaru się zagłodzić, tylko upamiętnić mękę pańską.
Ponieważ jest to najważniejsze święto Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie przeżyć. W naszej uczelni już w pierwszym tygodniu zorganizowane zostały rekolekcje wielkopostne specjalnie dla studentów oraz wykładowców WSKSiM.
Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji była Męka Pańska, Istota Krzyża.
Rekolekcje prowadzone były przez księdza Bogusława Jaworskiego, misjonarza Świętej Rodziny.
To jest podpowiedź, że my sobie ten czas musimy zorganizować. Wyjść na pustynię to znaczy wyjść w trudne warunki. To, co nas czeka w wielkim poście, wcale nie musi być proste. To, co dotyczy postu, modlitwy, jałmużny, uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy w Gorzkich Żalach, ale przede wszystkim właśnie stan łaski, przyjmowana komunia święta, no i oczywiście poszukanie sobie czasu i miejsca na rekolekcje wielkopostne, bo wszyscy w jakiś sposób jesteśmy ludźmi o twardym karku i potrzebujemy działania Ducha Świętego, dotyku właśnie słowa, które w czasie rekolekcji, które są świętym czasem, przekazuje nam sam Jezus Chrystus, więc po prostu organizacja czasu Wielkiego Postu. Czego będzie dotyczył mój post, czyli wyrzeczenie? Kiedy będzie moment w ciągu mojego dnia na modlitwę? I taki po prostu porządek.
Na co studenci zwrócili szczególną uwagę?
Dla mnie rekolekcje wielkopostne były takim fajnym przygotowaniem się do Wielkiego Postu, gdyż zaczęły się razem ze środą popielcową i wyniosłem z nich bardzo dużo fajnych przemyśleń dzięki księdzu rekolekcjoniście, który zwraca uwagę na takie aspekty teologiczne, ale również bardzo dużo dało nam takich przykładów prosto z życia, co dało nam ostatecznie taki efekt bardzo dobrej lekcji życia i bardzo dobrego przygotowania się na przyszłe 40 dni Wielkiego Postu.
I co najbardziej Ci się podobało w tych rekolekcjach?
Najbardziej w tych rekolekcjach podobało mi się to, że właśnie ksiądz zwrócił uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów życia, o których zapominamy, czyli na przebaczenie, zwrócił uwagę na to, co nam towarzyszy na co dzień, czyli cierpienie, i powiedział o tym, że jest to naturalne i warto jakoś to zrozumieć, warto też ofiarować to za różne rzeczy. No, bardzo fajne doświadczenie.
Całe rekolekcje można zobaczyć online przez studencką telewizję Filma.
W sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się święcenie nowych sal do zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo.
Między innymi pracowni podstawowych umiejętności pielęgniarskich i pracowni anatomicznej.
Tak naprawdę całe nasze studia wyglądały w ten sposób, że spotykaliśmy się przed telewizorkiem, tak? Więc ani ćwiczenia praktyczne raczej były niemożliwe. Wszystkich przedmiotów uczyliśmy się zdalnie. Więc to był naprawdę taki ciężki czas dla nas jako studentów i niejednokrotnie dla naszych wykładowców. No i nie ukrywam, się bardzo cieszymy z tego, że w końcu możemy być tutaj i mieć możliwość spotkania się razem i ćwiczenia. bo jeżeli nie nabędziemy tych umiejętności też manualnych, tych fizycznych, to tak naprawdę pielęgniarki, pielęgniarze z nas będą kiepscy, a nie wyobrażam sobie dalszej nauki zdalnie.
W tym wielkim wydarzeniu wzięły udział m.in. władze uczelni, wykładowcy oraz studenci pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Dlaczego pielęgniarstwo? Bo kulturę człowieka mierzy się podejściem do ludzi słabych, potrzebujących, starszych, bezbronnych. Potrzeba właśnie takich ludzi, żeby tak podchodzili. I dlatego w naszej uczelni pielęgniarstwo. Może to jest początek. To jest początek dobry, mam nadzieję, bardzo miła młodzież przyszła na studia, bardzo, bardzo no, ciekawi ludzie, wykładowcy. To wszystko bardzo cieszy. Cieszę się i tylko życzyć, żeby wyszło stąd jak najwięcej ludzi, którzy by chcieli służyć ludziom. To jest praca samarytańska. Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Właśnie uczynić tym potrzebującym, ludziom chorym, ludziom cierpiącym. I o to właśnie chodzi.
Jesteśmy otwarci na wszelkie dary Boże. Zapewne będziemy studiować metodą hybrydową, a więc wszystkie przedmioty teoretyczne będą nadal kontynuowane metodą online, a wszystkie przedmioty praktyczne będziemy starać się nawet nadrobić te zaległości z poprzedniego semestru, aby nikt studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nie był zubożony przez tę sytuację COVID-19. Jesteśmy mimo wszystko, jeszcze raz powtarzam, pełni ufności i nadziei w Bożą opatrzność.
Słowa podziękowania wygłosił ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk oraz rektor ojciec Zdzisław Klawka.
Po oficjalnych wystąpieniach studenci odśpiewali hymn pielęgniarek, a na zakończenie sale zostały poświęcone przez ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
A teraz zapraszamy na magazyn, który przygotował dla nas Michał Rybka.
To jest Radiowy Ekspres Studencki.
Witam słuchaczy w kolejnym magazynie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z naszym studentem o tym, jak sobie radzi w tych niepewnych czasach. Cześć Paweł, przedstaw się naszym słuchaczom.
Cześć Michał, nazywam się Paweł Łagoda i studiuję tutaj u nas na uczelni dziennikarstwo i komunikację społeczną. Jestem na drugim roku.
Pawle, zdradź słuchaczom, jak sobie dorabiasz w dobie pandemii i na czym polega Twoja praca.
Moja praca polega na dostarczaniu jedzenia bądź alkoholu z punktu A do punktu B. Wszystko odbywa się za pomocą aplikacji Uber Eats. Na pewno każdy z Was o niej słyszał, mniej lub bardziej. Polega ona na tym, że dana osoba składa zamówienie przez aplikację. To oczywiście do danej restauracji udane zamówienie. W tym momencie jakiś kierowca, który jest najbliżej tej restauracji, odbiera to zamówienie w swojej wersji aplikacji, ponieważ są dwie wersje aplikacji. Jest wersja dla konsumenta, no i oczywiście jest wersja dla kierowców. Jest także wersja dla restauracji, no ale bardziej skupimy się na tej wersji dla kierowców. W momencie, kiedy otrzymuję zlecenie, akceptuję je, mam podane tam jak daleko jestem od danej restauracji, ile czasu zamieni mi dojazd oraz jaki będę miał mnożnik odległości. Mnożnik odległości polega na tym, że dane obszary o danej godzinie mają inne mnożniki. W tym momencie załóżmy, jeśli mam zamówienie gdzieś w okolicach Rubinkowa, to załóżmy o godzinie 13 mamy przelicznik 1-1. W tym momencie ilość kilometrów, za które otrzymuję zapłatę, są mnożone przez 1,1. Już mam to zamówienie, udaję się do restauracji, którą wybrał klient, czekam, aż tam zostanie przygotowane jedzenie, odbieram jedzenie, pakuję do specjalnej torby z logiem Uber i ruszam do klienta. Dostarczam jedzenie klientowi, zaznaczam w aplikacji, że zostało ono dostarczone i na tym zlecenie się kończy, a moje wynagrodzenie za dane zlecenie, za dane zamówienie trafia na moje wirtualne konto w aplikacji.
Czy miałeś może jakieś zabawne historie związane z dostawą jedzenia?
Czy miałem jakieś zabawne historie? Tak, na pewno miałem parę. Jedną taką zabawną historią jest taka, którą miałem około miesiąc temu. Miałem zamówienie do danej restauracji i jak wiadomo, Musiałem tam podjechać po akceptacji zlecenia. Kiedy podjeżdżam już prawie do restauracji, dostaję telefon od klienta, bo klient ma możliwość zobaczenia mojego numeru telefonu, oczywiście zakodowanego, ale jest możliwość zadzwonienia, i informuje mnie, że on odbiera to zamówienie sam. Się okazało, że aplikacja nie wykryła tego, że on zaznaczył odbiór osobisty, i w tym momencie ja, dojeżdżając, nie miałem tak naprawdę czego dostarczać. Anulowania zamówienia, nie chciałem anulować zamówienia, bo to by się wiązało z tym, że cały mój dojazd poszedłby na marne i nie dostałbym żadnej rekompensaty. Także zaznaczyłem od razu, że zamówienie zostało dostarczone, no bo zostało dostarczone, klient otrzymał jedzenie. Inna historia. Miałem kiedyś starsze auto. Nie chciało mi zapalić po tym, jak odebrałem zamówienie z restauracji i nie miałem jak dowieść tego zamówienia do klienta. Jednakże klient okazał się na tyle wyrozumiały, że podjechał po to jedzenie. I była to taka jedna z przyjemniejszych sytuacji, kiedy wystąpiła taka nić porozumienia i nikt nie został pokrzywdzony przez moje uszkodzone auto.
Czy mimo zepsutego auta i nieoczekiwanych akcji z klientelą doceniasz tę pracę?
Tak, na pewno doceniam tę pracę, szczególnie, że teraz w dobie pandemii ciężko tak naprawdę jakąkolwiek pracę. Jednakże należy pamiętać o tym, że jest to bardziej praca dorywcza. Nie dałoby się z tego utrzymać, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, ile otrzymamy za godzinę pracy. Wszystko zależy od ilości zamówień jedzenia w danej godzinie. Równie dobrze może to być 20 zł, 30 zł za godzinę, ale także i 5, 6, a nawet 0. Także tak naprawdę nigdy nie jest się pewnym, ile się zarobi danego dnia. Dużym na pewno plusem tej pracy jest to, że mogę być aktywny, kiedy chcę. Wystarczy tylko wskazać w aplikacji, że jestem aktywny i w tym momencie odbieram wszystkie zlecenia ewentualne, które mogłyby do mnie dotrzeć i mogę ruszać do pracy. Także uważam, że to akurat jest duży plus, szczególnie dla studenta, który tak naprawdę nie wie, kiedy będzie dostępny, kiedy będzie miał czas, żeby choć trochę popracować w przerwach między praktykami i nauką. Także uważam to za duży plus i jak najbardziej doceniam to, że mogę pracować i zarabiać jakieś tam pieniądze. Małe, bo małe, ale zawsze coś.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy, że w trudnych czasach trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, żeby zarobić. Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia.
O tym, co czeka nas w najbliższym tygodniu, opowie Agata Kukawka.
W przyszłym tygodniu, dokładnie 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uczczą to święto w Parku Pamięci, znajdującym się przy uczelni. Organizatorzy mają w planie odpalić tego dnia 100 biało-czerwonych rac. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojej obecności. Zapisy na udział w akcji przyjmuje przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Hanusiak. Do udziału zapraszamy całą społeczność akademicką, by oddać cześć i chwałę bohaterom.
To już wszystko na dziś. Dziękujemy Wam za uwagę i życzymy błogosławionego tygodnia. Pamiętajcie też, żeby śledzić nas na naszych portalach społecznościowych, Facebooku i Instagramie.
A przy mikrofonach żegnają się z Wami Miłosz Rajczakowski
i Maria Rębisz-Sesiela. Do usłyszenia.